Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, o tej białej księdze będzie jeszcze pewnie, będę jeszcze sporo mówił, dlatego że jak Państwo wiecie, Xinjiang to jest dla mnie, to jest moja ukochana kraina. Z powodów? Nie wiem. Nie wiem jakich, ale ja bym wcale się nie zmartwił, gdybym mógł mieszkać na Taklamakan. Tak, to jest jedna z moich marzeń. A nie wiem, jak bym to zrobił, ale znaczy, mam pewne pomysły. W każdym razie ja jestem takim wariatem, który jest zakochany od dawna, od bardzo dawna. W Xinjiangu, jeden z pierwszych moich artykułów, a w moim blogu Chiny widziane z daleka u Jankego w salonie 24, który już nie istnieje, no bo Jankego zlikwidował. Ocenzurował i zlikwidował. Więc jeden z tych pierwszych artykułów mówił właśnie o mojej wizji Xinjiangu jako nowych Chin w XXI wieku. Że tam właśnie w Xinjiangu może się rozpocząć tworzenie nowych Chin, które będą promieniowały na całą Azję Środkową i Zachodnią, Południową też. Na całą Azję. Nie wiem, czy wiem, że jak kiedyś to przeczytałem chyba Państwo i to już gdzieś tam w tych czeluściach internetu funkcjonuje. Ale to było dawno temu. A więc nie jestem w stanie tego. Jak powiedziałem, Janko zniszczył to wszystko, więc cały ten mój blog, więc nie mam do niego dostępu. A proszę Państwa, ale wracając do artykułu. Artykuł z Global Timesa. Ujgurzy nie są potomkami Turków, mówi Biała Księga. I tutaj na samej górze jest grafika, którą ja Państwu zaprezentuję, która jasno pokazuje, jak wygląda sytuacja, obecna sytuacja w Xinjiangu, jeśli chodzi o wyznania. Więc to nazwa tego Data on Xinjiang, dane Xinjiangu. Więc religijne obiekty religijne w Xinjiangu, tych obiektów jest 24 800 sztuk. Ilość kapłanów 29 300. Ilość meczetów 24 400. Ilość kościołów lub podobnych tego typu jednostek, budynków 256. Jest różnica? Świątynie buddyjskie raptem 59. A świątynia taoistyczna jest jedna. No więc widać miażdżącą przewagę. Po prostu miażdżącą przewagę muzułmanów nad wszystkim innym. I tutaj ten artykuł teoretycznie powinien omawiać tą białą księgę. Omawiać powinien ten artykuł 7 pytań tej białej księgi, 7 punktów tej białej księgi, 7 rozdziałów tej białej księgi, których każdy punkt, rozdział zajmuje się czym innym. Ale jeśli Państwo myślicie, że gdziekolwiek tutaj napisano, wyszczególniono tytuły tych 7, to się mylicie. Po prostu nie. No i koniec. Dlatego też ja do teraz znam 4, tak, potrafię go odrębnić, ale reszta nie. No i to właśnie, to jest to, co, z czym się zawsze borykam. Borykałem i będę borykał. Gdy czytam chińską prasę. Cytuję. W niedzielę Chiny opublikowały, czy dzisiaj opublikowały Białą Księgę, aby wyjaśnić kilka ważnych kwestii historycznych, również historycznych, dotyczących regionu autonomicznego Xinjiangu Ujgur. W tym Xinjiangu jako regionu wieloetnicznego i integralnej części Chin i narodu chińskiego oraz tej sprawy, czyli wyjaśnić, że grupa etniczna ujgurska nie przyszła z Turcji. Eksperci twierdzą, że ważne kwestie historyczne w Xinjiangu są kwestią zasad. Wyjaśnienie wyjaśnienie historii grup etnicznych, wyjaśnienie kultury tych grup i religii tych grup w regionie jest ważne dla zjednoczenia różnych grup etnicznych, utrzymania stabilności i rozwoju tego regionu. Biała Księga stawia 7 pytań, je odpowiada na nie, w tym już tym pytanie, w tym kwestie, że Xinjiang jest od dawna nieodłączną częścią terytorium Chin, o czym już dzisiaj mówiłem. Xinjiang nigdy nie był tak zwanym Turkestanem Wschodnim, bardzo często używane określenie przez antychińskie ugrupowania, ale również ludzi, którzy mają nastawienie antychińskie. Również mówi o tym, że różne, ta księga mówi o tym, że różne grupy etniczne zamieszkujące Xinjiang stanowią integralną część narodu chińskiego. Oni wszyscy są Chińczykami. Jeśli Państwo rzucilibyście okiem na anglojęzyczną, najlepiej anglojęzyczną jednak, wersję Wikipedii, bo ja kiedyś, nie wiem jak to jest teraz, ale lata temu, 6-7 lat temu, porównywałem anglojęzyczną wersję Wikipedii do polskojęzycznej i to po prostu była taka różnica, jakbym czytał Platona i Ogniem i Mieczem. No po prostu coś zupełnie różnego. Zupełnie różne teksty. Nie wiem, być może teraz już o jedno lecili. Ale kłamstw tam jest po prostu tak nieprawdopodobna ilość, że to było śmieszne. Ale w anglojęzycznej wersji Wikipedii można znaleźć, być może że w polskojęzycznej też to akurat się zgadza, podział na etnosy, na poszczególne grupy etniczne w Xinjiangu. No i stamtąd wynika wiele ważnych rzeczy, ale to akurat tym się możecie Państwo zająć jakby na boku. Ja do tego nie będę wchodził. I teraz tak. Te różne grupy etniczne, czyli na pewno Ujgurowie, na pewno Hanowie, na pewno Kazachowie, na pewno Uzbekowie, na pewno Kirgizowie, jeszcze Mongołowie, jeszcze kilka innych, które składają się na naród chiński zamieszkujący Xinjiang. Te różne etnosy składające się na naród chiński. Grupy etniczne ujgurskie, cytuję dalej, grupy etniczne ujgurskie powstały w długim procesie migracji i integracji etnicznej. Kultura etniczna Xinjiangu, czy kultury etniczne Xinjiangu, są nieodłączną częścią chińskiej cywilizacji. Xinjiang od dawna był regionem wieloreligijnym, a islam nie jest ani rdzenną wiarą narodu ujgurskiego, ani nie istnieje jeden naród ujgurski. Przez długi czas terroryści i siły ekstremistyczne biją jak w bęben podkręcają separatystyczne działania, zniekształcając i fabrykując, fałszując historię Xinjiangu. I celem jest rozdzielenie Xinjiangu od chińskiej, oddzielenie Xinjiangu od chińskiej kultury i historii. Ale historie, prawda, nie mogą być fałszowane, twierdzą eksperci. Właśnie wracam do tego, że te kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, 6-7, czytałem tą historię Xinjiangu w anglojęzycznej Wikipedii. I to było naprawdę, tam było minimum parę stron. Dużo tego było. Bardzo obszerne. Nie przyglądałem się dokładnie, sprawdzałem dokładnie faktów. Mogły być już zakłamane, ale tego było po prostu bardzo dużo. Natomiast w tej polskiej wersji to była jakby niecała strona. No a poza tym polską wersję Wikipedii robi środowisko Gazety Wybiórczej, Gówna Wybiórczego, więc jeśli ktoś myśli, że oni potrafią nie kłamać, to się myli. Dobrze, i teraz, no właśnie, celem tych łajdaków z zewnątrz i ze środka jest oddzielenie Xinjiangu od chińskiej kultury i historii. Ale historia i prawda nie mogą być sfałszowane, twierdzą eksperci. 7 zagadnień wymienionych w Białej Księdze są ważnymi zagadnieniami związanymi z religią, grupami etnicznymi, kulturą i historią Xinjiangu. Które również, to wszystko jest zniekształcane, podsycane i te zniekształcenia są podsycane przez zachodnie media i separatystów z tak zwanego Turkestanu Wschodniego. Nie bardzo rozumiem, gdzie ten Turkestan Wschodni. Czy jeszcze... No bo Turkestan Wschodni tak naprawdę z mitycznego Turkestanu Wschodniego, którego nie ma. Biała Księga została wydana w celu wyjaśnienia tych problemów, powiedział Xu Junin, pracownik naukowy w Instytucie Badań Borderlands, czyli krain granicznych w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Tutaj pozwolę sobie zwrócić na jedną rzecz uwagę, na te borderlands, na to sformułowanie, które mnie jest bardzo bliskie, mnie osobiście. Mówiłem o tym setki razy na przestrzeni tych kilku lat, że ja pochodzę właśnie z takiego miejsca, który można spokojnie nazwać granicą kulturową. Można było nazwać granicą kulturową. Dlaczego? Dlatego, że ja się urodziłem w Zabrzu w 50 roku, a w 45 jeszcze to miasto nazywało się Hindenburg. To było miasto graniczne między Rzeszą Niemiecką a Polską. Po stronie niemieckiej. Moje dzieciństwo przebiegało w murach niemieckich przez pierwsze 6 lat mojego życia. Wśród ludzi, którzy byli Ślązakami, zniemczonymi Ślązakami. Po drugiej stronie granicy, kilka kilometrów dalej, byli z kolei Ślązacy polscy. I ja obydwie te grupy bardzo dobrze poznałem. Ja tam mieszkałem 24 lata, więc ja naprawdę świetnie poznałem Śląsk. I ten... No dobra, wszystko. Chcę przez to powiedzieć, że dla mnie to pogranicze. Dla mnie teren pogranicza to jest mój teren. Ja potrafię zrozumieć, już teraz oczywiście, po dziesiątkach lat, ja potrafię zrozumieć problemy, potrafię zrozumieć emocje wszystkich grup etnicznych, które w tym miejscu się znalazły. To znaczy, w przypadku Xinjiangu, znaczy może inaczej, na przykład w przypadku tego mojego miasta, tego mojego ukochanego Zabrza, tam byli ci autochtoni, zniemczeni Ślązacy, z reguły robotnicy, górnicy. Wtedy było w Zabrzu 17 kopalń. To jedna grupa. Druga grupa to grupa na przykład moich rodziców, czyli repatriantów ze wschodu. Trzecia grupa to grupa Polaków z regionów centralnych. To są trzy zupełnie, kompletnie różne grupy. I to było widać, słychać i czuć wszędzie. W szkole, na ulicy, wszędzie. Więc ja to czułem, Znaczy wtedy tak instynktownie czułem, jak dzieciak, ale później coraz mocniej czułem te gigantyczne różnice. Gigantyczne różnice. Więc ja, gdy myślę o Xinjiangu, w którym było tych etnosów paręnaście, to ja sobie mogę wyobrazić, jakie tam ogromne miały miejsce i mają miejsce napięcia między poszczególnymi etnosami. I to do mnie dociera, to jest dla mnie jakby jasne, to jest oczywiste, że one są, te napięcia. Pozwoliłem sobie na tą dywagację, bo ja to rozumiem. Po prostu ja to Borderlands to jest dla mnie coś, czym ja się wychowałem. Cytuję dalej. Biała Księga opiera się na bogatych, pouczających, dokładnych i rzetelnych badaniach historii, kultury, religii regionu. Reprezentuje poglądy środowisk akademickich w Chinach, obalając wcześniejsze fałszywe teorie na temat Xinjiangu. Pomaga również w utrwaleniu jedności, stabilności Xinjiangu i jego przyszłym rozwoju, powiedział Xu. W pierwszej części Biała Księga oferuje szczegółowy harmonogram. Szczególnie mówi o historii Xinjiangu, nie harmonogram. Historii Xinjiangu, który był nieodłączną częścią terytorium Chin. Od miejsca, które nazwane było w starożytności regionami zachodnimi, nie tylko, ja pamiętam, że Xinjiang, no tak, Xinjiang, ale nie tylko. Gansu, obecny Xinjiang, obecny Gansu. Proszę nie zapomnieć o tym Xinjiangu, że Xinjiang to jest nazwa stosunkowo młoda. Tam mające raptem 300 lat. Kiedyś to się nazywało odległe terytoria, czy dalekie terytoria, coś takiego. Tak u nas dzikie pola. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co ja czym ja mówię. A co jak nie chcą, nie wiedzą, to niech się dowiedzą. Otóż te regiony zachodnie, no załóżmy, że to były regiony zachodnie, bo to i była jedna z nazw. I te regiony zachodnie miały bardzo bliski kontakt z centralnymi równinami. Znaczy regiony zachodnie to było dawno temu, dawno, w starożytności, a obecnie nazywa się region autonomii Xinjiang, Ujgur, założony w 1955 roku. Pamiętajcie Państwo, że, znaczy ja nie będę się zajmował historią Xinjiangu. Chciałbym kiedyś temu poświęcić czas, ale myślę, że to nie ma szans. To nie jest niestety portal, w którym mogę sobie pozwolić na długie dywagacje na temat historii poszczególnych miejsc, czy na coś, co chciałbym zrobić, ale to jest taka masa. Mam taką masę pracy, że ja zawsze wybieram. Codziennie mam problem. Mam kilkanaście zakładek i z tych kilkunastu mam wybrać pięć. No. Więc nie, tego nie zrobię, ale historia obecnego Xinjiangu jest naprawdę bardzo ciekawa i dramatyczna. W pierwszej części mowa jest o historii. W drugiej części mowa też jest o historii, ale bardziej szczegółowej, okresy podziału, zjednoczenia, unifikacji, pewne ogólne trendy. Czyli mowa już jest o państwach, małych królestwach, separatystycznych reżimach, które istniały na równinach centralnych w różnych okresach, podobnie jak Xinjiang był świadkiem kilku lokalnych reżimów dzielących ten rejon, region. Niemniej bez względu na to, jak długo owe reżimy działały, Xinjiang i jego sytuacja znaczy jego sytuacja w ostatecznym rozrachunku była taka sama, czyli zjednoczenie się. I teraz cytuję tutaj ktoś, cytowany jest niejaki Mucci, dziekan Szkoły Studiów Etnicznych i Religijnych na Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa Północno, znaczy Uniwersytetu Prawa Północno-Zachodniego. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Ten człowiek powiedział, Xinjiang jest regionem wieloetnicznym od czasów starożytnych. Duża liczba zabytków kulturowych znalezionych w ruinach dwóch starożytnych miast w obecnym okręgu Xinyu w prefekturze Aksu. Aksu to jest, o ile dobrze przypominam sobie, to jest centralny Xinjiang, które zawierają pieczęcie ze standardowymi chińskimi napisami, pokazywały centralne równiny rządzone w okresie dynastii Han. I teraz te relikty kulturowe, o których mówi ten człowiek, pokazują bliską wymianę, powiązania między regionami, między obszarem Xinjiangu a centralnymi równinami. W historii zostały wystawione te artefakty w Muzeum Regionu Autonomicznego Xinjiangu. Z kolei Światowy Kongres Ujgurów i inne grupy separatystyczne rozpowszechniają pogłoski, że Hanowie, Hui, Kazachowie i inne grupy etniczne są grupami obcymi przyjeżdżającymi do Xinjiangu, co jest oczywiście kłamliwe i nie ma podstaw historycznych. Prawda jest taka, że chcą wzbudzić izolację i nienawiść. Ostatnią rzeczą, którą chcą zobaczyć, jest to, że ludzie z różnych grup etnicznych jednoczą się i żyją w harmonii w Xinjiangu, powiedział Mucci. Ten właśnie facet. Wspólna praca na rzecz pomyślnej lepszej przyszłości stała się konsensusem ludzi żyjących w Xinjiangu. Zdają oni sobie sprawę z tego, że bez jedności między różnymi grupami etnicznymi i stabilności społecznej nie dojdzie do rozwoju żadnej z grup etnicznych. Proszę Państwa, ten materiał jest długi i ja muszę go podzielić teraz. Teraz zakończę wobec tego tą część i przejdę do... Zapraszam Państwa na drugą część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.